Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.
Paulina Remus. Śni o mnie.
Smok wyszczerzył kły. Widziałem, jak prężył muskuły pod warstwą twardych jak diamenty łusek. Szykował się do ataku. Powoli położyłem dłoń na rękojeści miecza, co nie uszło uwadze gada. Buchnął parą z nozdrzy i w mgnieniu oka znalazł się przy mnie, próbując rozedrzeć łapą moje gardło. Na szczęście byłem szybszy. Srebrna klinga zgrzytnęła przy zderzeniu z pazurami potwora, udaremniając atak. Nim zdążył się zorientować, zatopiłem ostrze w błoniastym skrzydle. Smok ryknął, a do mnie dotarł odór krwi i zgnilizny. Zmarszczyłem nos, z oczu pociekły łzy. Nagle poczułem, jak coś przebija się przez kolczugę na moim boku. Odleciałem na kilka metrów. Zderzenie z kamiennym podłożem okazało się być jeszcze bardziej bolesne niż atak pazurem. Miecz wypadł mi z ręki. W oczach stanęły mi łzy. Otarłem je szybko wierzchem dłoni, by nie tracić ostrości wzroku. Bestia nieskutecznie próbowała wznieść się do lotu. Zaryczała wściekle i ruszyła w moją stronę. Ledwo zdołałem podnieść się na nogi. Wyciągnąłem sztylet z zapasa. Energia buzowała w moich żyłach, a z rany nad biodrem sączyła się krew. Starałem się ignorować ból i coraz mocniejsze zawroty głowy. W końcu paszcza potwora znalazła się tuż przy mnie. Płynnym ruchem usunąłem się jej z drogi, jednocześnie wbijając sztylet aż po samą rękojeść w żółte oko. Byłem pewny, że dotarł do mózgu. Bestia ryknęła po raz ostatni, po czym z łoskotem osunęła się na ziemię. Już nawet nie zależało mi na odzyskaniu broni. Czułem, jak ulatuje ze mnie życie, ale musiałem dokończyć zadanie. Zerwałem złoty klucz z szyi martwego gada. Pozostało mi tylko dojść do wieży. Wspinałem się po kamiennych schodach, jakbym był w transie. Po dotarciu na szczyt nawet nie pamiętałem przebytej drogi. Włożyłem klucz do zamka. Przekręciłem. Zawiasy skrzypnęły przeciągle. Komnata stanęła przede mną otworem. Więcej nie byłem w stanie zrobić. Osunąłem się na podłogę. Usłyszałem stukot obcasów. Czyjeś delikatne dłonie złapały mnie za twarz. Ostatkiem sił rozchyliłem powieki. Moim oczom ukazała się piękna dziewczyna, na czoło której opadała blond grzywka. Po policzkach spływały jej łzy. Rozchyliła usta i wyszeptała:
Max, wstawaj! Zaraz się spóźnimy!
Otworzyłem oczy. Leżałem we własnym łóżku. Sara siedziała tuż obok. Przetarłem rozespane oczy. O co ci chodzi? Zacisnęła pomalowane na czerwono wargi.
Mówię poważnie, Max. Specjalnie się spieszyłam, żeby wpaść po ciebie i się nie spóźnić. A ty sobie drzemki robisz. Matko, daj już spokój, no muszę się przebrać. Mogłabyś wyjść?
Prychnęła, ale posłusznie przeszła do kuchni. Usłyszałem, jak włącza czajnik elektryczny. Szybko zmieniłem dres na czysty t-shirt i czarne dżinsy. Zerknąłem jeszcze w stronę biurka, gdzie mogła leżeć jakaś biżuteria, ale znalezienie jej w stosie papierów ze studiów zajęłoby godzinę, więc sobie odpuściłem. Na szczęście na imprezach u Ewy wystarczyło wyglądać, jakby się nie było bezdomnym. Poszedłem do kuchni. Zająłem miejsce przy stole, na którym czekała już parująca herbata. Sara siedziała obok z telefonem w dłoni, chyba rozmawiała z kimś przez Messengera.
— Ale jednak dzisiaj będzie — rzuciła niby od niechcenia. Zakrztusiłem się gorącą herbatą. — O, znowu o niej śniłeś, co? — stwierdziła z przekąsem, a ja potwierdziłem skinieniem głowy. — Musisz z tym skończyć, wiesz?
Pociągnąłem kolejny łyk z kubka, by uniknąć odpowiedzi.
— Max, martwię się o ciebie — westchnęła. — Świadome sny to super sprawa. Podziwiam, że to umiesz. Naprawdę. Tylko proszę, zrozum w końcu, że albo codziennie będziesz ratować ją przed smokiem, chimerą czy trolem, albo zrobisz krok naprzód i ułożysz sobie prawdziwe życie.
Doceniam, że się martwisz, ale niepotrzebnie. Sam sobie z tym radzę.
Właśnie widzę, jak dobrze ci idzie. Daj już spokój. Jedziemy?
Tak. Podczas drogi z mieszkania na imprezę nie odezwaliśmy się do siebie ani razu. Sara chyba wyczuwała mój nastrój, bo dopiero gdy zaparkowaliśmy pod domem Ewy, zapytała: na pewno chcesz tam wejść?
Tak, potwierdziłem i wysiadłem z auta.
Wziąłem głęboki oddech, próbując przygotować się na to, co mnie czeka. Dlaczego w ogóle dałem się namówić na wyjście z domu? Sara popatrzyła na mnie smutno, ale zadzwoniła do drzwi. Po chwili otworzyła nam Ala. Uścisnęła Sarę serdecznie, a w moją stronę rzuciła tylko chłodne cześć. Poczułem, jak wnętrzności skręcają mi się w supeł. Zaprowadziła nas do salonu, gdzie kilka osób stało przy stoliku z alkoholem. Inni okupowali sofę i fotele, a Ewa opierała się o blat w otwartej kuchni wraz z nieznanymi mi chłopakiem i dziewczyną. Rozpromieniła się na mój widok.
– Maksiu, tak się cieszę, że jesteś!
Ucałowała mnie w oba policzki. Wykrzywiłem usta w sztucznym uśmiechu, co na pewno nie uszło uwadze dziewczyny. Zrobiła tylko smutną minkę. Ale tymczasem oparła się o chłopaka, a on otoczył ją ramionami. Serce zabiło mi szybciej. Poczułem prawie fizyczny dyskomfort, jakby kopnięcie w brzuch. Wściekłość narastała we mnie niekontrolowanie. Zacisnąłem pięści. Walczyłem z potrzebą uderzenia go w twarz. Chyba zacząłem się trząść. Już miałem zrobić krok do przodu, gdy poczułem, jak czyjaś dłoń zaciska się na moim przedramieniu. Spojrzałem w tę stronę. To Ewa. Patrzyła na mnie wielkimi oczami, w których widziałem nieme błaganie. Cała złość uleciała ze mnie jak powietrze spuszczane z balonika, ale szybko zastąpiły ją smutek i rozgoryczenie. Bez słowa, unikając spojrzeń przyjaciółek i byłej dziewczyny, oddaliłem się w stronę stolika z alkoholem. Miałem nadzieję, że dzięki promilom we krwi będę w stanie nie myśleć o niczym. Świadomość powróciła, gdy zegar wskazywał 1:15. Wypiłem o wiele za dużo. Suszyło mnie w gardle. Świat zawirował, gdy podniosłem się na nogi. Przeszedłem przez salon, trochę się chwiejąc. Kilkoro imprezowiczów spało stłoczonych na kanapie. Reszta musiała zmyć się do domów albo zająć pokoje na piętrze, bo w kuchni na podłodze siedziała tylko jedna osoba. To była prawdopodobnie dziewczyna, z którą rozmawiała Ewa na samym początku imprezy. Obserwowała, jak raz za razem nalewam wodę do szklanki i haustem wypijam.
Spragniony, co? Skomentowała.
Wcześniej z taką prędkością wlewałeś w siebie w zasadzie wszystko, co było. Trzymając w dłoni puste naczynie, usiadłem obok. Przyjrzałem się jej dokładnie. Może to była wina wypitego alkoholu, ale pomyślałem, że nigdy nie spotkałem nikogo, kto byłby równie piękny. W głowie usłyszałem głos Sary. Albo zrobisz krok naprzód i ułożysz sobie prawdziwe życie.
Może trochę, wydukałem. Dużo narozrabiałem?
Prawie pobiłeś jednego chłopaka i zażygałeś całą toaletę.
Zdarza się.
Zaśmiałem się nerwowo. Chyba będę musiał się stąd zmyć, zanim wszyscy się obudzą. Nie głupie, chociaż Ewie może być przykro. Zadzwonię do niej rano. Ta Ala naprawdę jest tego warta? Straty przyjaciół? Zastanowiłem się przez chwilę, chociaż bliscy ciągle mi to powtarzali. Dopiero wtedy naprawdę to do mnie dotarło. Nie jest, ale nie mogę o niej zapomnieć. Nie wiem, dlaczego to powiedziałem.
Chyba mam pomysł, jak ci pomóc. Dziewczyna uśmiechnęła się tajemniczo.
Nim się obejrzałem, siedziała na mnie okrakiem i namiętnie całowała w usta. Oderwała się na chwilę, by powiedzieć: może pójdziemy do mnie, a rano odwiozę cię do domu. Zdradzisz mi chociaż swoje imię?
Lena.
Max. Znowu zaczęła mnie całować, aż zabrakło mi tchu. Weź swoje rzeczy. Nie musiała długo mnie namawiać. Czułem narastające podniecenie wywołane przez uścisk jej dłoni. Mój umysł nie pracował tak, jak powinien. Nie byłem nawet w stanie stwierdzić, ile czasu zajęła nam droga do jej mieszkania. Popchnęła mnie na łóżko tuż po zamknięciu drzwi kawalerki. Szybko pozbyła się ubrań z nas obojga. Przeszedł mnie dreszcz, gdy przejechała paznokciami po moim nagim torsie. Jej przyspieszony oddech tylko wzmagał doznania. Z przyjemnością dotykałem ciepłej, delikatnej skóry. Obserwowałem twarz kochanki od uśmiechu poprzez jęk, aż po finalny krzyk, po którym ześlizgnęła się na materac tuż obok mnie. Patrzyłem, jak rozmarzona kładzie głowę na mojej klatce piersiowej. Kolorowe cienie mieniły się na powiekach.
Pocałowałem ją w czoło i również zamknąłem oczy. Chciałem o niej śnić. Nie minęło dużo czasu, gdy znalazłem się w całkowicie innym miejscu. Otaczało mnie różowe niebo. Chociaż stałem na chmurach, nie czułem, żebym unosił się w powietrzu. Wręcz przeciwnie, jakbym stopami dotykał twardego podłoża. Odkrywszy, że mogę poruszać się swobodnie, śmiało ruszyłem do przodu. Minąłem biało-złoty fortepian, który nie potrzebował pianisty, by grać powolną melodię. W końcu moim oczom ukazała się Lena. Szła w moją stronę. Miała na sobie te same czarne dżinsy i bluzkę w kwiaty, co na imprezie. Pomyślałem, że chciałbym, by była ubrana w delikatną, zwiewną sukienkę, która bardziej pasowałaby do tej scenerii. Nic się nie wydarzyło. Skupiłem się bardziej, ale to nic nie dało. Dziewczyna zatrzymała się obok mnie. Chodź, musimy coś znaleźć. Zdziwiłem się jeszcze bardziej. Nie kontrolowałem jej słów. Od lat panowałem nad wszystkim, co działo się w moich snach. Ona była w nich intruzem, który nie uległ mojej władzy. Lena westchnęła. Bez słowa ruszyła dalej, chociaż nie do końca wiedziała, w którą stronę powinna iść. Szybko ją dogoniłem. Co znaleźć? Nie mogę ci powiedzieć. Jak mam znaleźć cokolwiek, skoro nie wiem, czego szukam? Wystarczy, że ja wiem. Po prostu idź za mną. Przyspieszyła kroku. Ledwo mogłem za nią nadążyć. Byłem rozdrażniony. Wiedziałem, co się dzieje, ale nie mogłem nad tym zapanować. Straciłem ochotę na przebywanie w niebiosach. Chmury szybko się rozwiały. Znaleźliśmy się na leśnej polanie, otoczonej przez gąszcz blokujący większość światła. Dziewczyna nawet nie zapytała, co się stało, jakby takie sytuacje zdarzały jej się na co dzień. Szybko wypatrzyła ścieżkę, którą można było opuścić polanę i ruszyła w jej kierunku. Nawet nie zaszczyciła mnie spojrzeniem. Postanowiłem podążać jej śladem, bacznie ją obserwując. Rozglądała się wokoło, jakby próbowała znaleźć coś lub kogoś pomiędzy drzewami. Po raz pierwszy, odkąd śniłem świadomie, nie wiedziałem, co mam zrobić. Czułem się upokorzony, chociaż dziewczyna była tylko zbuntowaną cząstką snu. Ale nawet jeśli nie mogę wpłynąć na nią bezpośrednio, może ugnie się pod tym, co mogę kontrolować, a przynajmniej rozładuje frustrację, której o ironio mi przysporzyła. Ścieżka doprowadziła nas do kolejnej polany, o wiele większej i bardziej zaciemnionej niż poprzednia. Uderzył mnie okropny zapach, wydobywający się z bagna. Chociaż linia brzegowa przebiegała mniej więcej przez środek polany, można było przypuszczać, że tereny podmokłe ciągną się jeszcze przez kilka kilometrów w głąb puszczy. Lena stanęła bardzo blisko wody. Wskazała ręką przed siebie na bąble powietrza wyłaniające się spod powierzchni. — Jest blisko — szepnęła. Przywołany przeze mnie potwór wynurzył się z bajora. Przypominał stojącą pionowo pijawką z tysiącem zębów w otworze gębowym. Gdy ryknął, spadły na nas drobinki błota i śluzu. Lena cofnęła się o krok, ale jednocześnie coś zaiskrzyło w jej oczach. Mimowolnie zerknąłem na miejsce, w które tak intensywnie się wpatrywała. Tuż nad parą czerwonych oczu znajdował się powykręcany, zczerniały róg. U jego nasady coś błyszczało, ale nie byłem w stanie dojrzeć, co to dokładnie było. Lena zaklęła, podniosła z ziemi kamień i rzuciła w potwora. Pomyślałem, by uderzył go w gałkę oczną. Musiał lekko zmienić trajektorię lotu, ale trafił w sam środek celu. To upewniło mnie, że nie kontroluje jedynie Leny. A tak rozwścieczył monstrum. Stwór zaryczał i wystrzelił w jej stronę. Krzyknąłem, ale nim zdołałem pomyśleć, by do niej nie dotarł, popchnęła mnie w bok. Przewróciliśmy się na ziemię, ale nic nam się nie stało. Pijawka za to z hukiem uderzyła w drzewo. Ogłuszona legła pod rozwalonym pniem. Lena wydała okrzyk radości. Podbiegła do głowy bestii, na której znajdował się powykręcany róg. Dopiero wtedy dojrzałem, czym dokładnie była błyskotka. Piękną koroną, jakby utkaną ze srebra i kryształów. Lśniła mimo marnego światła, jakby była zaczarowana. Lena już wyciągała po nią ręce, gdy pijawka nagle ożyła. Gwałtownym ruchem tułowia uderzyła w nią z taką siłą, że odleciała na kilka metrów. Mogłem sprawić jedynie, że upadła na miękki mech. Potwór znalazł się poza kontrolą. skierował przerażające ślepia w moją stronę. Serce podskoczyło mi do gardła. Na moment zapomniałem, że jestem we śnie i nic nie może mi się stać. Nogi miałem jak z waty. Czułem, jak bardzo się trzęsę. Na szczęście pijawka tego nie zobaczyła. Powolnym, falowym ruchem wycofała się do bagna, wciąż z koroną na głowie. Dopiero gdy czubek rogu całkowicie zanurzył się w bagnie, byłem w stanie się otrząsnąć. Lena nadal leżała na mchu, więc szybko podbiegłem i ją ocuciłem. — Co się stało? Gdzie jest ten potwór? — zapytała, gdy podniosła się na nogi. Rozejrzała się wokoło, zdezorientowana. — Uciekł do wody. Widziałem, jak bardzo dziewczyna stara się zachować kamienną twarz. Zacisnęła pięści, ale to niewiele pomogło. Zaczęła niekontrolowanie drżeć. Złapałem ją za ramiona. — Spokojnie, przecież... — odezwałem się, ale nie dała mi dokończyć. — Nie każ mi być spokojną! — wydarła się. Strąciła moje dłonie ze swoich ramion i kopnęła leżący na ziemi kamień. Odleciał na kilka metrów. Gdy z powrotem odwróciła się w moją stronę, zobaczyłem, że z oczu lecą jej łzy. Nie zliczę, ile razy próbowałam zdobyć ten pieprzony diadem. Byłam już tak blisko! Usiadła na pniu drzewa, który przewróciła pijawka. Skryła twarz w dłoniach i zełkała cicho. Zająwszy miejsce obok, nieśmiało położyłem dłoń na jej plecach w geście wsparcia. Nie zrzuciła jej, co było w zasadzie krokiem w dobrą stronę. Jeśli wytłumaczysz mi, jak mogę ci pomóc, na pewno to zrobię. Podałem jej paczkę chusteczek, która pojawiła się obok nas. Zmarszczyła brwi, ale nie zapytała, jakim cudem znalazła się akurat wtedy, gdy jej potrzebowaliśmy. Pal licho, powiem ci. I tak rano nie będziesz niczego pamiętał. Wzięła głęboki oddech. Wiele lat temu ukarano mnie za moją pychę. Każdej nocy mogę wniknąć do snu innego człowieka, gdzie muszę zdobyć moją dawną koronę. Jeśli mi się to uda, uwolnię się od klątwy. Jeśli nie, następnego dnia budzę się w ohydnym, zniszczonym chorobami ciele, a urodę i zdrowie odzyskuję dopiero po zmroku. Pociągnęła nosem. Haczyk tkwi w tym, że nigdy nie wykonam tego zadania. Dlaczego więc próbujesz? Moje życie nie skończy się, dopóki nie zdejmę klątwy. Mogę jedynie naiwnie wierzyć, że kiedyś ją przechytrzę i zakończę swoje cierpienie. Umilkła. Wyglądała na kilka lat starszą. Mogła być to kwestia zmęczenia, przygnębienia albo rozmazanego od łez makijażu. Mimo wszystko nadal wyglądała zniewalająco. Chyba wiem, jak ci pomóc. Przywołałem w pamięci obraz przedmiotu. Zamknąłem oczy, a gdy je otworzyłem, kilka metrów od nas stała piękna, biała łania. Na niewielkich rogach opierał się kryształowy diadem. Lena poderwała się na równe nogi. Powoli podeszła do zwierzęcia, jakby bała się, że je spłoszy. Ono jednak stało nieruchomo, patrząc na nią ufnie wielkimi, czarnymi oczami. Drżącymi dłońmi podniosła koronę i położyła ją na swojej głowie. Rozbłysło światło. Obudziłem się z krzykiem. Ponownie znalazłem się w mieszkaniu Leny. Ona sama siedziała obok mnie, chociaż ledwo ją poznałem. Niewiele brakowało, a znowu bym krzyknął. Była blada jak trup i jak trup chuda, aż mogłem policzyć wszystkie kości. Jej skóra miała nienaturalny kolor, co mogło być spowodowane obecnością niezliczonej ilości krwistych plamek różnych rozmiarów. Jej włosy też wyglądały inaczej. Chyba gorzej, ale nie potrafiłem określić, co dokładnie się zmieniło. Spojrzała mi prosto w oczy. Widziała, że oceniam jej wygląd, ale najwyraźniej nie odczuwała z tego powodu smutku. W podkrążonych, przekrwionych oczach tliły się iskierki szczęścia. — Dziękuję ci — wyszeptała. Dopiero wtedy spostrzegłem, że w dłoniach trzyma diadem, który zdobyliśmy we śnie. Mienił się w blasku promieni wschodzącego za oknem słońca. — Czyli to wszystko to nie był tylko sen? — wykrztusiłem. Nie rozumiałem niczego, co się tej nocy wydarzyło. Ocaliłeś mnie naprawdę. Drżały jej ręce, gdy założyła sobie koronę na głowę. Błysnęło ostre światło, odruchowo zamknąłem oczy. Usłyszałem tylko odgłos przypominający szept, którego pochodzenia nie potrafiłem rozpoznać. W nocy pięknością... Gdy otworzyłem oczy, przede mną nadal siedziała Lena. Znów wyglądała jak bogini. Wróciła gładka skóra i krągłe kształty. Dokładnie obejrzała swoje ręce, szukając śladów ran. Dotknęła włosów, na powrót gęstych i pełnych blasku. Zerwała się z łóżka i popędziła do łazienki. Usłyszałem krzyk radości. Domyśliłem się, że przejrzała się w lustrze. Gdy wróciła, rzuciła mi się na szyję. — Tak bardzo ci dziękuję — powiedziała po raz kolejny. Poczułem, jak na moje ramię spadają łzy. Nieśmiało poklepałem ją po plecach. — Już nic nie rozumiem. Odkleiła się ode mnie i otarła łzy. — Wiem, że jesteś zszokowany. Miała bardzo kojący głos. — Nie masz się czym martwić, wszystko jest w porządku. Po raz pierwszy od tylu lat wszystko jest w porządku. Jej słowa w niczym mi nie pomogły. Nadal nie umiałem objąć umysłem tego, co stało się tej nocy. To może lepiej już pójdę.
Jasne, nie ma problemu. Lepiej ci będzie, jeśli samodzielnie oswoisz się z myślami.
Szybko się ubrałem i ruszyłem do wyjścia. Lena w tym czasie zmyła resztki makijażu, co pokazało jej naturalną urodę. Pomyślałem, że mimo tego całego cyrku chciałbym ją poznać bliżej.
Może się jeszcze spotkamy? Zapytałem, stojąc już na korytarzu.
Nie przeszkadza ci, że jestem od ciebie starsza? Wzruszyłem ramionami.
Ile lat możesz być starsza? 2, 3?
Co powiesz na 300?
Trochę mnie to zdziwiło, chociaż mogłem się spodziewać takiej odpowiedzi. Raczej przypuszczałbym, że była Miss Universe gdzieś w latach 50.
Dopóki na tyle nie wyglądasz, parsknęła śmiechem.
Jak ładnie przeprosisz Ewę, to może da ci mój numer.
Zamknęła drzwi. Z uśmiechem na twarzy ruszyłem do wyjścia.
Antologia Rubieże rzeczywistości. Czyta Reda Hadar.